I za ten dzień jesteśmy Panu wdzięczni. I wiemy, że On nas pobłogosławi i już pobłogosławił przez swoje drogie i święte słowo. Jak już często mówiliśmy, ludzkie słowa przygnębiają i nie dodają odwagi i różne inne przyczyny wzbudzają. Ale Słowo Boże, pomimo wszelkiej ostrości, ma coś budującego, pocieszającego, coś ma w sobie, czego ludzkie słowo nie może w sobie mieć. I my zgromadzamy się po to, aby to kosztowne Słowo Boże słyszeć. I właśnie z tego Słowa, które jest Duchem i Życiem, aby z tego otrzymać boskie życie, aby być wprowadzonymi do woli Bożej, aby być posilonymi w wierze. Każdy raz, obojętnie, gdzie otworzymy to słowo, czy gdziekolwiek czytamy, Pan mówi do nas. Istnieje jedno miejsce, które brzmi: nawet na drodze Twoich sądów trwamy w Tobie, o Panie. Bo Bóg jest, pomimo wszystko, wspomina na swe miłosierdzie, które daje wszystkim, którzy do Niego przychodzą i szukają schronienia u Niego i znajdują Go u Niego. Oboje nie tylko szukają, ale także znajdują. Nie tylko pukają, ale jest im otworzone. I nasz Bóg nie pozwoli nam długo pukać. On wie, jak to myślimy. On zna nasze serce i nasze pragnienie do Niego. Słyszeliśmy już poważne słowo, które było czytane. Nie wszyscy, którzy mówią do mnie: Panie, Panie, wejdą do Królestwa Bożego. Kto dzisiaj nie mówi: Panie? Od pierwszego do ostatniego. Ja gdzieś słyszałem o kimś, ta osoba miała telewizor, większość zwierzących nie mają tego, ale ci, którzy myślą, że mają się czegoś uczyć, mają to. W każdym razie było tam pokazane nabożeństwo pokojowe, w którym brali udział muzułmanie, katolicy i protestanci. I na końcu tego była obchodzona wieczerza. I gdy się myśli o tym, że ludzie nie wiedzą nic o tym, co Bóg, nie mają w ogóle pojęcia o tym, co Bóg chce i co ma w zamiarze. I pomimo to na zewnątrz myślą, że wykonują Panu służbę. Nie wszyscy, którzy mówią: Panie, Panie, wejdą do Królestwa Bożego. Ale tylko ci, którzy czynią wolę Ojca Niebieskiego. I nasz Pan przyszedł tutaj i powiedział: ja nie przyszedłem, aby czynić moją wolę, ale po to, aby czynić wolę Tego, który mnie posłał. I to samo dotyczy wszystkich, którzy naśladują Pana. My nie jesteśmy tutaj po to, aby wykonywać wolę jakiegoś człowieka, czy jakiejś religijnej społeczności, czy jakiejś denominacji, ale jeżeli jesteśmy zrodzeni z Boga i staliśmy się synami i córkami Bożymi, wtedy istnieje tylko jedno. Jesteśmy tutaj po to, aby czynić Twoją wolę, o Boże. I dlatego jest tutaj napisane, że nie wszyscy, którzy mówią do mnie, Panie, Panie, ale ci, którzy czynią wolę mego Ojca Niebieskiego. Zanim można czynić wolę Bożą, trzeba wpierw ją słyszeć, trzeba być z tym wpierw zapoznanym. Trzeba przecież wpierw wiedzieć, co Bóg w ogóle chce. I tutaj jesteśmy już przy tym centralnym punkcie boskiego zwiastowania. My nie słyszeliśmy ludzkiego słowa czy ludzkich interpretacji, ale Słowo Boże. I w tym Słowie Bożym jest wyrażona, została wyrażona wola Boża. I gdy na końcu 7 rozdziału, to jest koniec kazania na górze, gdy jest powiedziane, On nauczał ich jak ten, który ma pełnomocnictwo, całkowicie inaczej niż ich nauczeni w piśmie. On nauczał z Bożego pełnomocnictwa. Jego słowa były tak prawdziwe, jak On sam, tak pewne, tak trafne. Tam nie było nic pustego, ale wszystko było pełnym. Ale i to padło mi do serca, co tutaj od wiersza 24 jest napisane. Mateusza 7:24. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, to jest to, na czym jest ten nacisk położony. I wykonuje je. Nie interpretuje ich, ale wypełnia. I czyni to, co Pan powiedział. I wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Ten dzień i ta godzina nadejdzie, gdy sądy Boże, jak burza, jak katastrofa, przyjdą na ludzkość. Ale wszyscy, którzy naprawdę Bogu z całego serca ufają, którzy na Nim i na Jego Słowie budowali, zostali zbudowani i umocnieni, oni się ostoją pomimo wszystkich burz i wichrów, które mogą ponad nas przyjść. My stwierdziliśmy i w tym ziemskim, że nawet najgorsze burze mają swój początek i swój koniec. Spustoszenie pozostaje często po tym, ale wszystko, co było pewnie zbudowane, to się ostoi. Gdy na przykład słyszy się o jakimś orkanie, który przeszedł gdzieś nad Stanami Zjednoczonymi i z jakąś prędkością wiatru, i gdy to samo jest w Indiach i w Ameryce, może gdy domy są mocno zbudowane, 2-3 się przewróciły, a w Indiach 2-3 tysiące nie tylko się przewróciły, ale zostały porwane przez wiatr, dlatego że w ogóle nie miały żadnego fundamentu i były tylko prowizorycznie zbudowane. Lepszego przykładu nie mogę teraz podać, dlatego że oba kraje dość dobrze znam. I tak to jest w przenośni na to duchowe. Także, gdy ludzie nie budowali właściwie, nie położyli fundamentu, o którym Paweł w pierwszym liście do Koryntian 3 w wierszu 10 mówi. Wiersz 11. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony. I każdy niech patrzy, jak buduje. Musi być dobre zakotwiczenie. Ta budowla musi być złączona z fundamentem tak, żeby to jedno od drugiego było nierozłącznym. I do tego służy zwiastowanie Słowa Bożego także i w tych dniach. I ja musiałem tak o tym myśleć, że ludzie chcą czerpać z tak wielu nauk i gdy dam miejsce myślom, że Paweł już wtedy w Dziejach Apostolskich 20 od wiersza 26 mógł pisać, on tam mówi, że zwiastowałem wam całą wolę Bożą. Już wtedy nie brakowało nic. I my stwierdzimy i teraz na podstawie okulnika, że Pan darował tą łaskę, aby wszystko biblijnie zostało uporządkowane. Pomyślcie o tym, jak brat Branham tych pierwszych sześć pieczęci, na przykład u Mateusza 24, tak dokładnie uporządkował. On nie postawił tego gdzieś w powietrzu, ale on to uporządkował w to już istniejące Słowo Boże. Tam to włączył, gdzie to należało. Tam, gdzie to należy. On był nam przykładem na ten czas. Wszystko, aby wszystko biblijnie uporządkowywać. I wtedy wiemy automatycznie, że to się zgadza. Nie dlatego, że my to uczyniliśmy, ale dlatego, że Bóg to tak poprowadził i uporządkował. I wszystko, co Bóg czyni, co On mówi, to się zgadza zawsze. Na tym możemy polegać, dlatego że u Boga nie ma jakichś niezgodności. U Boga wszystko jest zawsze we właściwym czasie, we właściwy sposób i także na właściwym miejscu. I gdy jeszcze my znajdziemy nasze właściwe miejsce i Pan nas może także w to uporządkować, to wtedy wszystko jest odnowione i to poselstwo Boże na ten czas miało tylko wtedy cel i sens, gdy to boskie odnowienie, boski porządek nie tylko rozpoznaliśmy albo o tym słyszeliśmy, ale gdy sami zostaniemy w ten Boży porządek włączeni. I co jest celem, co było celem i sensem poselstwa czasu końca? Było już coś powiedziane przez Ducha Świętego i ja chciałbym dwa wiersze przeczytać z Izajasza 48, z Księgi Izajasza 48. Właściwie chciałem tylko drugą część 16 wiersza przeczytać, ale ja zauważyłem także tą pierwszą część wiersza 14. Tu jest napisane: zbierzcie się wszyscy i słuchajcie. Zbierzcie się wszyscy i słuchajcie. Większość się zgromadza, aby rozmawiać, aby mówić. I każdy wie więcej niż ten inny i każdy ma więcej racji niż drugi. U Boga mamy się zgromadzić i słuchać. W wierszu 16b jest napisane: a teraz Wszechmogący mój Pan posłał mnie i Jego Ducha. Bóg posyła zawsze oboje. Bóg posyła swoich sług i proroków z Jego Słowem i On posyła swego Ducha, który to słowo, temu Słowu towarzyszy. I tutaj przedtem jest napisane: zbierzcie się wszyscy i słuchajcie tego. Od samego początku nie mówiłem w skrytości, odkąd się to dzieje. Ja tam jestem. Nasz Bóg czyni oboje. On wypowiada słowo i On czuwa nad tym, aby ono się wypełniło. I On zawsze jest przy rzeczy. Gdyby On nie był z nami, wtedy nie potrzebowalibyśmy się w ogóle zgromadzać. O wczorajszym wieczorze chciałbym coś jeszcze powiedzieć, zanim przejdziemy do Ewangelii Mateusza z powrotem. W Psalmie 105 zauważyłem, czego jeszcze przedtem nie podkreśliłem, w wierszu 7 tutaj jest napisane: On jest Panem, Bogiem waszym. Prawa Jego na całej ziemi. Pamięta wiecznie o przymierzu swoim, o słowie, które dał tysiącznym pokoleniom. O przymierzu, które zawarł z Abrahamem i o przysiędze swej dla Izaaka. Ustanowił je dla Jakuba jako prawo, dla Izraela jako przymierze wieczne. I ja w drodze z Madrasu do New Delhi siedział obok mnie pewien człowiek z mojej prawej strony z hinduizmu i rozmawiałem z nim o Słowie Bożym i Bogu. I nie możecie sobie wyobrazić, w Indiach istnieje dla każdego mieszkańca istnieją dwaj bogowie, nie tylko jeden, ale dwóch. Cały kraj jest pełen bożków, obrazów i bogów, którzy są nazywani przez nich samych. Ten jeden jest śpiący Bóg, drugi śniący Bóg i tak dalej. Co to wszystko tam istnieje, to dla nas wszystkich jest nie do pomyślenia, nie do pojęcia. I gdy się te postacie widzi, wtedy człowiekowi robi się naprawdę źle. Ja zapytałem tego człowieka, dlaczego on po prostu nie może wierzyć w tego jednego, jedynego Boga, który przecież wszystko stworzył, który wszystko trzyma i tak dalej. Dlaczego musi wierzyć w tych bożków i w więcej bogów? I on powiedział po prostu: wiesz, to jest tak, ci bogowie zatroszczyli się o to, aby powodziło się memu dziadkowi dobrze i on zarabiał już pieniądze i mógł kupić majątek i tak dalej. I mojemu tacie także dobrze się powodziło, bo on służył tym samym Bogom i tak dalej. I on to jeszcze pomnożył bogactwo i tak dalej. I mi dobrze się wiedzie. Ja powiedziałem: słuchaj, drogi przyjacielu, twemu dziadkowi, twemu tacie i tobie powodzi się dobrze. Nie dlatego, że wy uwielbiacie jakoś martwy przedmiot, ale dlatego, że wasze ręce ruszaliście, pracowaliście. Dlatego, powodziło się wam lepiej niż wszystkim innym. I ja jemu tylko dałem taką propozycję. Powiedziałem, ja jestem dokładnie w przeciwieństwie do tego, czym ty jesteś. Ja nie uwielbiam tego, co ludzie uczynili, ale ja uwielbiam tego, który stworzył ludzi. I to jakoś mu przeniknęło do serca. On... Mieliśmy dalszą rozmowę i mogłem mu jeszcze niejedno powiedzieć, ale to jest po prostu nie do pojęcia. I doszliśmy do tematu o ludzie izraelskim i on powiedział niejedno, ja musiałem mu coś powiedzieć. Powiedziałem, egzystencja Boża i egzystencja Izraela należą razem, bo Bóg poprzysiągł, gdy zapomnę ten lud, wtedy zaprzestanie porządek nieba i ziemi. Bóg przyobiecał, poprzysiągł na samego siebie. On ten lud przez Abrahama, Izaka, Jakuba wybrał i tak to pozostanie. I tam może ktoś sobie mówić. I to, i tamto oni nie uczynili właściwie. Ale to Bóg wszystko już z wyprzedzeniem w to wliczył. Z ludem izraelskim i także ze zborem Nowego Testamentu. Bóg nie zawarł tego przymierza na podstawie jakichś warunków. To brat Branham także w cudowny sposób podkreślił. Gdy Pan to przymierze z Abrahamem zawarł, nie powiedział, ty uczynisz to, a ja uczynię wtedy to. To jest zależne od tego, ale chciałbym powiedzieć, jednostronne od siebie dla Abrahama i jego pokoleniu postanowione przymierze i wszyscy, którzy są w to włączeni, na nich wypełniają się te słowa przymierza. Dokładnie tak to jest i w Nowym Testamencie. Czy Pan ciebie i mnie mógł zapytać, czy my w Jego przymierze się zgodzimy, należy do Jego przymierza, czy powiemy tak? Czy On w swej niewymownej łasce, On przecież zawarł to przymierze z nami na krzyżu na Golgocie. Czy miałby żałować tego, że zawarł to przymierze? Nawet gdy jesteśmy uparci i gdybyśmy byli uparci i nieposłuszni, to Bóg nie będzie żałował, że zawarł to przymierze z nami. Wręcz przeciwnie, On woła do nas, zgromadź mi mój lud, z którym zawarłem przymierze przy ofierze. W tym ziemskim nie byliśmy przy tym, ale z duchowego punktu widzenia byliśmy już w Chrystusie i tak Bóg i z nami, z tobą i ze mną na Golgocie zawarł umowę, przymierze i to jest wiecznym przymierzem. Niezależnym od uczynków sprawiedliwości, które z naszej strony moglibyśmy wykonać, ale od tego, który zawarł to przymierze z nami z łaski. Widzimy to na ludzie izraelskim. Mojżesz już w 5 Mojżeszowej zapowiedział, że Izrael z powodu nieposłuszeństwa będzie rozproszony między wszystkie ludy, ale na końcu dni będzie zgromadzony. I nawet gdy 2 czy 2,5 tysiąca lat przeminęły, u Boga to wszystko jest krótkim czasem, bo Bóg jest od wieczności do wieczności. I my widzimy po wszystkich tych latach, ten Boży fakt, że Jego Słowo, Jego wola, wszystko jest, istnieje i to możemy na własne oczy widzieć. I za to jesteśmy Bogu wdzięczni. I także zbór jest pewną częścią Bożego planu zbawienia. W tym ziemskim wszystkie te rzeczy zostały tak poprowadzone. Czasami moglibyśmy powiedzieć, ludzie mieli także swą rękę w grze. To jest tylko w tym zewnętrznym. Bóg miał narzędzia, miał proroków, miał apostołów. On miał Cyrusa, który na przykład wtedy musiał dać ten rozkaz, że świątynia ma być odbudowana i tak dalej. On mógł pokierować serca ludzkie jak strumienie wód. Bóg mógł pokierować. I to może być, że ktoś powiedział, tak, państwo Izrael po prostu przez Churchilla został obwołany i tak dalej, czy w jakiś sposób przywołany do istnienia. Może zewnętrznie, ale widząc to z punktu widzenia Bożego, czas się wypełnił i musiało istnieć Imperium Brytyjskie, które prawie było rozproszone, rozdzielone na cały świat, prawie na cały świat. I dzisiaj na całym świecie można w języku angielskim zwiastować Słowo Boże. Tylko dlatego, że ten kraj raz był Królestwem Światowym i ten język wszędzie dotarł. I ci misjonarze od tych czasów Wesleya także na cały świat wyszli. Bóg to wszystko tak uporządkował, jak to ma być. W tym najprymitywniejszym kraju, w Indiach, czy to tak jest, nie wiem, ale dobra połowa mówi w Indiach po angielsku. I tak można tym ludziom w tym czasie to Słowo Boże przynieść. I Pan użył nawet ostatniego posłańca, aby w tym języku przynieść poselstwo Boże, które na wszystkie inne języki także zostało, może być przetłumaczone i rozszerzane. My mamy tylko jedno do zarejestrowania i do powiedzenia. Panie, Ty wszystko cudownie poprowadziłeś i pokierowałeś. Może tutaj tego tak nie umiecie szanować w tym stopniu, ale przenieście się do mojego położenia, obojętnie czy przyjadę do Kairu, czy do Jordanii, gdziekolwiek przyjdę. Wszędzie są ludzie, którzy mówią po angielsku i właśnie dlatego, że taka era istniała. My jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że tą możliwość mamy, aby wszystkim tym ludom to słowo, to ostatnie słowo Boże przynieść. I tutaj w tych słowach, właśnie w Psalmie 105 i także w 106 zakończa się czwarta księga psalmów, tak jak księgi Mojżesza, tak i psalmy są na 5 ksiąg, zostały uporządkowane. Ze 107 rozpoczyna się piąta, ostatnia księga. Tutaj coś zauważyłem w psalmie 106, wiersz 12 i 13. Lecz 12. Wtedy uwierzyli słowu Jego, śpiewali pieśni na Jego chwałę, lecz szybko zapomnieli o Jego czynach. Nie pokładali nadziei w radzie Jego. Kto może wyczerpać to, co te dwa wiersze w sobie skrywają? Wtedy uwierzyli słowu Jego, śpiewali pieśni na Jego chwałę, a w następnym wierszu jest napisane, lecz szybko zapomnieli o Jego czynach. Nie pokładali nadziei w radzie Jego. W niemieckim tłumaczeniu jest, nie odczekali na plan Jego, na radę Jego. Rozchodzi się o to, abyśmy byli w stanie odczekać tak długo, jak Bóg czeka. I abyśmy mówili, gdy On mówi. Abyśmy milczeli, gdy On milczy. Abyśmy się podnieśli, wstali, gdy On wstaje. I pozostali spokojnie, gdy On jest spokojny. I są ludzie, którzy nie są w stanie odczekać planu Bożego, ale pozwólcie mi dzisiaj w całej pokorze, ale pomimo to z całkowitą pewnością przed Bogiem powiedzieć, wszyscy, którzy sami zostali włączeni w plan Boży, nie mają innego wyboru, jak tylko odczekać na ten plan Boży, bo są pewną częścią tego Bożego planu. My nie jesteśmy tylko ludźmi, którzy mówią o Bożym planie zbawienia, o łasce, o przebaczeniu, o wiecznym życiu i o wszystkich tych rzeczach tylko mówią, ale ludźmi, którzy, jak z serca wierzę, ludźmi, na których wszystkie te rzeczy stały się realnymi. My przecież nie tylko głosimy łaskę, my ją otrzymaliśmy. My nie zwiastujemy tylko wiecznie ważnej Ewangelii. My ją przyjęliśmy, uwierzyliśmy. Staliśmy się częścią, jesteśmy częścią Słowa Bożego, częścią Królestwa Bożego się staliśmy. I dlatego, że to tak jest. Dlatego możemy odczekać na Jego radę, Jego plan. Chętnie chcemy przyznać, że byłoby nam przyjemniejszym, gdyby Bóg te rzeczy szybciej po sobie wypełniał. I jeszcze chętniej bym chciał, gdybyśmy już wszystko mieli za sobą i byli u Pana, i tam mogli być w chwale Jego. Tak, gdyby Pan mnie zapytał, jak długo chcesz jeszcze być na ziemi, pozostać? Ja chciałem coś innego powiedzieć, ale muszę się skorygować. Ja bym pomimo to powiedział, tak długo, jak Tobie się podoba, aby mnie zabrać. Ja przygotowywałem się, aby już powiedzieć, dzisiaj możesz mnie zabrać, tak, ale musimy być szczerzy, szczególnie gdy się tutaj z przodu stoi, tym bardziej. Nie moja, ale Jego wola niech się dzieje i ona się stanie. My to w słowie wprowadzającym słyszeliśmy. Nie wszyscy, którzy mówią Panie, Panie, ale ci, którzy czynią wolę Bożą, oni się ostoją przed Bogiem. Oni Jego i Jego Słowo respektowali. Mieli bojaźń przed Bogiem i Jego Słowem. I oni wejdą do Jego chwały. Lecz szybko zapomnieli o Jego czynach i nie odczekali Jego planu. Chcemy odczekać na ten plan Boży. I wiemy, gdy lud został wyprowadzony i Mojżesz poszedł na górę, oni nie mogli ani 40 dni odczekać, aż on znowu powrócił. I ktoś się tam znalazł, kto powiedział, nie wiem w ogóle, co z tym Mojżeszem się stało i gdzie on pozostał. Zróbcie nam Boga, który będzie szedł przed nami. I już za chwilę, zamiast odczekać, co Bóg ma do powiedzenia, za chwilę już złoty cielec był zgotowany i tak dalej. Gdy Mojżesz stąpił z góry, słyszał wielką wrzawę w obozie, pomyślał, że brzmi to jak potężne zwycięstwo i okrzyk. I gdy stąpił tam i widział, to był bardzo zawiedziony. I tam był rzeczywiście złoty cielec. Kto może to pojąć? Oni nie odczekali na jego wolę, jego plan. Im te dni były zbyt długie. Ten czas trwał dla nich zbyt długo. Oni musieli sami coś zrobić. Błogo ludowi Bożemu, który może odczekać na plan Boży. I gdy chcecie słyszeć, nam nie pozostaje nic innego, jak tylko w cierpliwości, w wierze i w zaufaniu w Jego święte słowo, które z Jego ust się rozległo, nad którym On sam czuwa. On je wypełni, On posyła swego ducha, aby towarzyszył Jego słowu i aby ożywić to w tych, którzy przyjmują Jego słowo. I w wierszu 23 jest napisane: przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec Jego, który stanął w wyłomie przed Nim, aby odwrócić gniew Jego. Bóg Pan był bardzo rozgniewany nad tymi, którzy nie mogli odczekać Jego planu, którzy swe własne wykłady, swe własne rzeczy formułowali i formowali. W Królestwie Bożym nie ma miejsca na rzeczy, które ty czy ja chcemy uczynić i zrobić sami. W Królestwie Bożym jest tylko miejsce na to, co Bóg uczyni i co chce uczynić. Wszystko inne ma gdzie indziej swoje miejsce. I mi przyszła nawet ta myśl, że jakiś kościół czy wolny kościół, wszyscy mają swe prawo do istnienia, gdyby nie powoływali się na Jezusa Chrystusa. Gdyby każdy kościół i wolny kościół tylko za samych siebie, gdyby mówili, wtedy ta sprawa byłaby do zniesienia, ale gdy twierdzi się, czy twierdzą, że są kościołem czy zborem Jezusa Chrystusa, bez tego, żeby słuchali Jego słowa, bez tego, żeby czynili to, co On mówi i jest budowane własne imperium, wtedy to nie jest właściwe. Wszystkie rzeczy, w gruncie rzeczy, wszystko w gruncie rzeczy powinno być po imieniu nazwane. Wszystko dzisiaj jest nazywane jako chrześcijańskie, określane jako chrześcijańskie. Myślę, że ludzie mają prawo wyjaśnienia. Żyjemy w czasie wyjaśnienia. Oni powinni wiedzieć, że te rzeczy, które im są mówione, nie zgadzają się ze Słowem Bożym i dlatego nie może się rozchodzić o zbór Pana. W wierszu 24 jest napisane: i wzgardzili ziemią rozkoszną, nie uwierzyli słowu Jego. Szemrali w swoich namiotach, nie słuchali głosu Pana. Tak. To było naturalnie rezultatem. Dlatego, że nie odczekali na Jego plan, mieli swe własne wyobrażenia, rozwinęli swe własne programy i chcieli tą sprawę prowadzić według swego własnego widzimisię. I tu jest napisane, że wzgardzili ziemią rozkoszną. Ich oczy były zwrócone na to, co sami czynili, a nie na to, co Bóg im przyobiecał. I tak samo to jest i w tych czasach. czy to możecie tak oszacować, czy nie, ale wszystko dokładnie tak się powtarza. Ten duch bezbożny jest w ludziach i oni pozostawiają Biblię zamkniętą i mówią pobożnie. Nikt jej nie zrozumiał. To się może zgadzać, ale kto mi powie, że jej teraz nie rozumiem? Po tym, gdy Bóg to słowo objawił i oświecił, przyjmijmy, że to się zgadza i to możemy przyznać. Nasza duma nam w tym nie przeszkodzi, że my wiele w Piśmie Świętym nie rozumieliśmy. Ale z pokornym sercem możemy przecież wspólnie wyznać po tym, gdy Jego Słowo naprawdę zostało objawione. Możemy rozumieć, gdziekolwiek czytamy, otwierają nam się oczy i serce jest napełniane, jest oświecenie, objawienie, pouczenie, przyprowadzenie do porządku wszędzie, gdzie otwieramy Biblię. A więc, gdy ktoś mówi, nie rozumieliśmy przedtem tego Słowa Bożego przedtem, wtedy mówię na to tak, ale gdy ktoś mówi, a więc możemy Biblię teraz zamknąć, wtedy mówię nie, nie i jeszcze raz nie. Bo Bóg jest Bogiem swego Słowa i On posłał proroka Słowa, aby to Słowo od Mojżesza aż do objawienia oświecić i nam cały plan Boży oznajmić, przekazać. I my jesteśmy gotowi odczekać na ten Boży plan. Nie popaść w jakiś nastrój paniki. I tutaj jakiegoś złotego cielca, czy tam srebrnego woła zrobić, ale w cichości, spokojnie odczekać, aż ta godzina naszego Boga wybije. I wtedy zauważamy sami, że jak przedtem było powiedziane, że jesteśmy pewną częścią boskiego planu zbawienia. W to wierzę tak, jak wtedy i w każdym czasie było. Mojżesz nie poszedł tylko do Egiptu, aby ludowi przekazać poselstwo, ale aby na nich ta obietnica się wypełniła, która Abrahamowi, jego przyjacielowi została dana. I wtedy Bóg z tym ludem czynił historię zbawienia i to samo musi być i teraz. Nie rozchodzi się tylko o jakąś zapowiedź, która jest rozumiana jako jakaś deklaracja, o której może być coś mówione, ale rozchodzi się o tą rzecz samą. Mojżesz poszedł do Egiptu nie tylko po to, aby przynieść poselstwo uwolnienia, ale samo uwolnienie, aby dożyć samego uwolnienia i żeby zatroszczyć się z pomocą Bożą o to, aby Boże Słowo znalazło wypełnienie. Tak samo to jest teraz. Ale proszę, weźmy sobie te słowa do serca, wy i ja. Tak jak tu jest napisane. I wzgardzili ziemię rozkoszną. Nie uwierzyli słowu Jego. Wiecie, największą obietnicą, którą mamy, jest powtórne przyjście Pana. I ludzie, którzy się czasowo jakoś gdzieś czegoś czepiają, oni muszą, czy to przyznają, czy nie, oni muszą w swym życiu wiary doznać rozbicia. Innym to nie powiedzą, ale wewnętrznie są całkowicie, totalnie rozerwani i zdezorientowani, dlatego że tej głównej, tą, nie zważali na tą główną obietnicą Bożą, mianowicie tą główną obietnicą o powtórnym przyjściu naszego umiłowanego Pana i Zbawiciela. I o tym czytamy te słowa, które z Jego własnych słów pochodzą, że czasu i godziny nie zna nikt, nawet Syn Człowieczy nie. I także i aniołowie w niebie nie wiedzą. A więc my zostaliśmy włączeni z łaski Bożej w ten plan zbawienia. Nie chcemy szemrać, nie chcemy czynić swych własnych rzeczy, ale to słyszane słowo chcemy zachowywać w naszych sercach. I jeszcze tylko wiersz 32 i 33. Potem rozgniewali go u wód Meriba, tak, że Mojżesz cierpiał z ich powodu. Bo rozgoryczyli ducha jego i wypowiedział nierozważne słowa ustami swymi. I to jeszcze. Bóg rozgniewał się na Mojżesza, dlatego że lud stał się nieposłuszny i rozgoryczył się, i on się rozgoryczył, bo Duch Boży w jego sercu składał świadectwo, że wszystko, co on tam widział, wypadło z równowagi i Boży porządek, już nie było tam Bożego porządku, już nie widziano obietnicy, ale to, co oni sami robili, na to spoglądali, tam swój taniec tańczyli. I Mojżesz z powodu nich się rozgniewał, wypadł z równowagi, się rozgoryczył i rozgniewał się, pomimo to, że był najłagodniejszym człowiekiem, który istniał na ziemi, tak jest napisane. Pomimo to, on musiał widzieć to wszystko, co z Bożego zlecenia, które on otrzymał, z tego bezpośredniego przeznaczenia Bożego, które przez jego służbę miało być dokończone. W jednym momencie, co z tym zrobiono? Jego serce było rozdarte. Stał przed największym problemem. I lepiej mu się powodziło, gdy 40 lat wcześniej uciekał i mógł się schronić, niż właśnie w tym czasie, gdy to wszystko się działo. Pytanie, które teraz mam, jest to, czy myślicie, że my dzisiaj tutaj jesteśmy po to, aby mówić o Mojżeszu czy o ludzie izraelskim i o tym, co wtedy się stało? Albo czy zrozumieliśmy, że Bóg dzisiaj z nami o tym teraźniejszym stanie, o tym, co teraz się dzieje, mówi do nas? Czy to zrozumieliśmy? My przychodzimy tutaj znowu do 2 do Tymoteusza 3:16. Wszelkie pismo jest od Boga podane i pożyteczne do nauczenia. Po co zostały wszystkie te rzeczy napisane? Tylko po to, abyśmy wiedzieli, co lud uczynił, albo po to, abyśmy ze wszystkich tych błędów nasze lekcje wyciągli i nauczyli się i mogli powiedzieć: wierny Panie, zmiłuj się nad nami. Pomóż nam odczekać na Twój plan. Czy to 40 dni, czy 40 lat, to nie odgrywa żadnej roli. Panie, włącz mnie w Twój boski plan. Pomóż mi dojść do pokoju w Tobie, bo Ty mnie wywołałeś. Ja jestem Twoją własnością na czas i wieczność. Wtedy wszelki ten niepokój i to, co sami czynili, zatroszczyło się o to, że później ten gniew Boży na nich spadł i zaczęli szemrać. I tu jest napisane, że oni nie dali wiary obietnicy i w namiotach swych szemrali. Co to jest? Ludzie nie dają wiary Bożej obietnicy na ten czas. Wszystko im szło zbyt powoli. I wtedy pozostają w domu i szemrają o wszystkim z powodu wszystkiego w ich namiotach. Nie. Niechby Bóg uczynił z nas ludzi, którzy są zgromadzeni przed Jego obliczem, którzy nie szemrają, którzy nie stawiają Jego obietnicy pod znak zapytania. Pozwólcie mi to jeszcze podkreślić. Gdy Piotr w kazaniu wtedy bezpośrednio po Dniu Zielonych Świąt w Dziejach Apostolskich 3:20-21 tego Jezusa musi niebo przyjąć aż do czasu odnowienia wszechrzeczy. I gdy Bóg wszystko znowu tak uporządkuje, jak On to przez usta swych sług i proroków wypowiedział, to ja wtedy mogę ze spokojnym sumieniem powiedzieć, nasz Pan uzależnił swoje powtórne przyjście od odnowienia wszechrzeczy i od odnowienia Bożego porządku w swoim zborze. Czy jest to tak, czy nie? Czy myślicie, że Pan przyjdzie znów, gdy jeszcze wszyscy pozostają w swych namiotach, każdy w swój sposób szemra, temu nie pasuje to, tam, tamto, a w gruncie rzeczy nie był to Mojżesz, ale lud, który ten plan Boży nie mógł odciekać i nie respektował porządku Bożego. I w związku z tym nie darowali wiary, obietnicy i było wielkie szemranie w ich namiotach i już ten gniew Boży nastał i Bóg wszystko chciał zniszczyć. A Mojżesz, jak brat Branham powiedział, to był Chrystus w Mojżeszu, który wstawił się, który tam się wstawił za nich, powiedział: Panie, nie zniszcz tego ludu, nie niszcz tego ludu, który Ty wzniesionym ramieniem, mocną ręką wyprowadziłeś. Mojżesz był właściwie tym, który się jeszcze za wszystkich wstawił. Za wszystkich, którzy się cofnęli, którzy byli w swych namiotach i tam szemrali gruntownie o wszystkim. I mówię to jeszcze raz. To słowo jest napisane w psalmach. Dawid żył nie wiem ile lat po tym, niż to się stało. I pomimo to był przez Ducha Bożego prowadzonym. Czy żył wcześniej, czy później, to nie odgrywa żadnej roli. Ale Bóg troszczył się o to, aby wszystko zostało zapisane, abyśmy mogli się z tego uczyć. Czy nauczyliśmy się z tego? To jest tym wielkim pytaniem. Czy ze wszystkiego tego, na czym spoczywał gniew Boży, czy mogliśmy z tego się nauczyć? Ja mówię teraz. Jeżeli nie, wtedy nie będziemy mogli być włączeni w Boży plan zbawienia. Wyobraźcie sobie wszystkie to szemranie i wszystko, co z tym jest związane, wszelkie te rozmowy i potem do obecności Bożej, do Jego planu, do kraju obietnicy być wprowadzonym w ten sposób? To było nie do pomyślenia i to było niemożliwym. Oni sprzeciwiali się Duchowi Bożemu i myśleli jeszcze, że są w porządku. Ja nie słyszałem, żeby Aaron się przepraszał za to, że sporządził złotego cielca. Nigdzie nie czytałem, żeby on gdzieś, żeby coś gdzieś żałowali, aby się przyznać, że ta sprawa nie była w porządku. I tutaj u tych wód Meriba, tam rozgniewali Pana, rozgniewali Go, tak, że Mojżesz cierpiał z ich powodu, bo rozgoryczyli Ducha Bożego i sprzeciwili się. Dlatego wypowiedział nierozważne słowa ustami swymi. Widzimy, jaki skutek i te rzeczy na sług Bożych mogą mieć, którzy pod bezpośrednim zleceniem Bożym stoją. Nie ma nikogo, kto chodziłby po tej ziemi, który by nie był człowiekiem i także czyni błędy. Tutaj w wierszu 40 45. Przypomniał sobie o swym przymierzu z nimi i zlitował się według wielkiej łaski swojej. Pomimo wszystko, koniec był znowu dobry. Łaska Boża, Boże miłosierdzie nie może być przez nas wszystkich pojęte i w pełni zrozumiałe. Pomimo wszystko, Bóg Pan swój plan ze swoim ludem wykonał i na końcu jest napisane coś, co jest równe modlitwie. O, pomóż nam, Panie Boże nasz. 47. Zbaw nas, Panie Boże nasz, i zgromadź nas spośród narodów, abyśmy dziękowali imieniu Twemu świętemu i aby naszą chlubą było uwielbianie Ciebie. Błogosławiony Pan Bóg Izraela od wieków na wieki. Niech wszystek lud powie Amen. Alleluja. Czy nie jest to cudowne, że Bóg z jednej strony, który postanowił swój plan, prowadził wszystkie te rzeczy i kierował, pomimo wszystko jego gniew zaprzestał, jego miłosierdzie nadeszło. On znowu zgromadził, przyprowadził z powrotem i wspomniał na przymierze swoje, które zawarł. To samo i dla nas, i dla wszystkich naszych braci i nasze siostry. Przyjmujemy w wierze. Bóg wspomina na przymierze swoje. On przebaczy. On przyprowadzi do właściwego stanu, do porządku. On poprowadzi, pokieruje i wszystko naprawi. Ku chwale i czci Jego świętego imienia. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Ja wiem, że nie czytałem z Mateusza, ale musiałem Panu iść za Panem i za kierowaniem Ducha. Uciszmy się teraz przed Bogiem Panem, który dzisiaj przed oczy nam postawił, może jak nigdy przedtem, postawił nam to, co teraz się dzieje, tak jak to wtedy się działo. Bóg ma plan. On ma swój plan, swoją wolę, obietnicę. On ma i swój lud. On ma i swoich posłańców. On wszystko nastroił ze sobą i cudownie uporządkował. I On chce, abyśmy jako Jego lud na końcu dni, gdzie wszystko idzie w górę, w dół i każdy w swoim namiocie, w swoim domu jest i tam szemra, tam On chce, w tym czasie chce On swój lud zwołać, ten lud przymierza, ludzi, którzy pomimo wszystkich swoich własnych dróg i decyzji, pomimo wszelkich upadków, wszelkiego szemrania, pomimo wszystkiego słuchają Jego wołania, nawracają się i znajdują się i uciszają się przed Panem. Jedno jest zagwarantowane. Tak długo, jak wszyscy pozostaną w swych własnych namiotach, będą szli za swoimi własnymi myślami, nie będą mieli możliwości się włączyć w ten Boży plan zbawienia. Tylko tam, gdzie my jesteśmy gotowi przed obliczem Bożym, przed obliczem Boga Pana, który z nami zawarł to przymierze na krzyżu, na Golgocie, gdy nie jesteśmy gotowi tego przyjąć całym sercem, słuchać tych słów przymierza i przyjąć tych obietnic z całego serca w wierze i poruszać ich i zachować je. Tylko tam Pan swój zbór będzie mógł budować. Niechby to nie było uznane za stronnicze, ale z Bożego punktu widzenia patrząc, musimy i my te rzeczy w tym czasie osądzać. Bóg niechby darował to mi i nam wszystkim. I wszystkim tym, którzy żyją w rozproszeniu, abyśmy wspominali na słowa Jego przymierza, abyśmy byli gotowi, by porzucić wszelkie własne uczynki, aby mieć udział w tym, co Bóg czyni. To, co On według słowa swego w tych dniach przyprowadza do zakończenia. Wszyscy ci, w których sercach Bóg może zdziałać Bożą decyzję, będą mieli udział w tym. Wszelki nasz upór, nasze szemranie, nasze własne drogi, wszelka uporność, wtedy będzie zapomniana. I Bóg będzie wspominał na swój lud i na swoje przymierze. I dzisiaj Pan przez to słowo, którego właściwie nie miałem w zamiarze przynieść, On do nas wszystkich bardzo wyraźnie mówił. Dzisiaj rozchodziło się o to dzieło Boże w tym czasie. Błogo człowiekowi, który to rozpozna, który nie myśli w swoim sercu, z tym teraz mnie myślał. Wielki Boże, na tym miejscu, w tym punkcie chcę zakończyć i z głębi serca prosić Ciebie o to, pozwól poznać wszystkim, którzy należą do ludu Twego, poznać to, że tutaj nikt nie mówi w swoim własnym imieniu czy w swojej własnej sprawie, ale że Ty, o Panie, w Twoim imieniu, w Twojej sprawie, do Twojego ludu, przez Twoje słowo, przez Twego ducha mówisz. Panie, serca w międzyczasie się zatwardziły. Ja proszę Ciebie, o Boże, zmiękczyj je przez łaskawe nawiedzenie prawdziwego wylania ducha, któremu towarzyszy ogień Boży. Panie, spuść ducha Twego na Twój zbór. Wierny Panie, pobłogosław Twój zbór i pobłogosław wszystkich, którzy Ciebie i Twoje słowo miłują. Obyśmy wspólnie, jako Twój lud, nauczyli się tej lekcji z tego Słowa Bożego. Panie, skłaniam się przed Tobą, gdzie powiedziałem coś nierozważnego, Boże mój, proszę Ciebie, o mnie samego proszę, za całym moim domem proszę i za zborem Twoim, Panie, całym, za wszystkimi, którzy skosztowali tego kielicha zbawienia, którzy zostali wyprowadzeni, o Boże, zmiłuj się i daruj łaski, aby to było słyszane, co Ty powiedziałeś, aby każdy jeden zrozumiał, w jakiej miłości Ty z nami rozmawiasz, jak dobrze to myślisz z nami, wierny Panie, wspomnij na przymierze Twoje, na lud Twój, spójrz na nas przez krew pojednania, przez krew baranka. Przebacz, oczyść i uświęć. I nie zalicz absolutnie nikomu, ani tego najmniejszego. Panie, pomóż nam na końcu, na zakończeniu czasu łaski, to ułaskawienie, czas. Pozwól nam otrzymać ten czas odpocznienia, czas łaski, tak przenikający do głębi, wszystko uporządkowujący, do właściwego stanu przyprowadzający. Panie, aby Tobie była przyniesiona chwała i Twoje słowo, aby było potwierdzone jako prawdziwe. Dziękuję Tobie, że tak to będzie, bo Ty to powiedziałeś. I ja nie szemram, ale wierzę w słowo Twojej obietnicy. Dziękuję Tobie za to i proszę Ciebie, pobłogosław nas i cały Twój lud z obfitości, z Twojej łaski. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.